No to jeszcze dopytam w sprawie tego marszu 11 listopada. Dlaczego prezydent w takim razie, skoro chce zgody, skoro chce wielkiego marszu łączącego, nie zaczął od negocjacji z narodowcami czy z obozem narodowym, żeby zorganizować marsz wspólny, tylko zdaje się, że będziemy mieli tak naprawdę trzy marsze. Marsz narodowy, marsz lewicowy i marsz prezydencki.
Prezydent w ogóle nie jest organizatorem marszu. Organizatorem tego marszu są kombatanci i instytucje, w tym kancelaria prezydenta, kilkadziesiąt instytucji, które na co dzień zajmują się organizacją tego marszu. Pierwsze spotkania odbywały się rzeczywiście w Pałacu Prezydenckim, potem taką koordynację tej imprezy przejął minister Ciechanowski jako ten minister, który na co dzień zajmuje się współpracą z kombatantami i spotkania odbywały się w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Na jednym z pierwszych już spotkań w kancelarii prezydenta byli organizatorzy Marszu Niepodległości, bo właśnie z tego klucza kombatanckiego został zaproszony Związek Byłych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Trochę byłem zaskoczony, że w imieniu tego związku przyszedł człowiek, który z racji metryki byłym żołnierzem NSZ-u być nie może, pan poseł Artur Zawisza, ale to jest suwerenne prawo tego związku, kogo uznaje za byłego żołnierza NSZ-u. I chociaż kombatanci bardzo gorąco, z serca namawiali swoich kolegów z NSZ-u, żeby poszli we wspólny marszu, to pan poseł Zawisza tu był zdecydowany, że razem iść nie można. Doszło nawet do takiej dosyć zabawnej kontrowersji, bo pan poseł Zawisza powiedział, że prezydent ukradł ideę Marszu Niepodległości i wtedy jeden z uczestników tych słynnych, historycznych Marszów Niepodległości z końca lat 70. wręcz nakrzyczał na pana posła Zawisza, mówiąc, że Bolesław Komorowski już w latach 70. chodził w Marszu Niepodległości, więc jakby ktoś mówi o tym, kto komu ukradł, to na pewno nie Komorowski nikomu kradł idei Marszu Niepodległości.
Ale jest dzisiaj taki dyskomfort, że ten marsz miał być jeden, a tak naprawdę będzie ich kilka? Czy o to chodziło?
Idea tego marszu zaproponowanego przez kombatantów i wspartego przez prezydenta wzięła się z dwóch motywów. Wzięła się właśnie z takiego dążenia, żeby tego 11 listopada razem, wspólnym marszem obchodzić Święto Niepodległości, ale wzięła się też z przekonania, żeby nie utwierdzić raz na zawsze tradycji, że jedyną patriotyczną, taką uliczną demonstrację proponuje zdecydowanie skrajna siła polityczna, to znaczy Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska. Gdyby dzisiaj wstał z grobu Piłsudski i zobaczył, że 11 listopada proponuje ulicami Warszawy iść tylko NR i Młodzież Wszechpolska, to naprawdę chwyciłby za szablę i przegoniłby wszystkich.
No ale jakby wstał ten Piłsudski i by zobaczył, że prezydent składa kwiaty pod pomnikiem Dmowskiego, to by nie płazował szablą?
To by zazgrzytał zębami i powiedział być może, że coś jest, że pochodzący z wolnych wyborów prezydent Rzeczypospolitej, historyk z wykształcenia, starannie wykształcony, jednak z perspektywy kilkudziesięciu lat docenia nie tylko moje zasługi, ale i tego wstrętnego Dmowskiego.
Już nie wspomnę o Witosie, którego tenże Piłsudski wsadzał do więzienia.
No tak, ale przecież pan jest zawodowym, profesjonalnym
historykiem. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale lata je przekreśliły.
I pan wie, że możemy stronicami cytować różne pochwalne wypowiedzi Piłsudskiego pod adresem Witosa też.
Pan Łukasz.
Wcześniejsze, co prawda.
Powiedział pan kiedyś tak. Prezydent był zbulwersowany, bo ktokolwiek godzi w ten kompromis dotyczący spraw aborcyjnych, próbuje wysadzić Polskę w powietrze. Pytanie. Jakie prawo ma prezydent do oceniania posłów głosujących zgodnie z własnym sumieniem?
To była ocena bardziej obywatelska niż prezydencka, bo rzeczywiście pan Łukasz ma rację. Nic prezydentowi do oceny zachowań politycznych poselskich. Konstytucja daje prezydentowi jedno uprawnienie. Ustawodawcze, jeśli prezydent przede wszystkim ze względów konstytucyjnych, ale nie tylko, nie zgadza się z uchwaloną przez posłów ustawą, to przesyła ustawę do ponownego uchwalenia do Sejmu. Ona musi być wtedy uchwalona znacznie większą większością głosów, 3/5 głosów. Natomiast jeśli chodzi o polityczne zachowania poselskie, prezydent ich nie ocenia. To była bardziej obywatelska ocena
ale
niż prezydencka.
Tak, że dzisiaj każdą zmianę ustawy aborcyjnej, czy w jej zliberalizowanie, czy jej zaostrzenie prezydentowi się taka zmiana nie będzie podobała i będzie ją wetował?
Tak, prezydent nic nie mówił o wecie. Do weta.
Ale z przeciwnikiem jakiegokolwiek ruchu.
Nie, nie, tu starannie rozróżniajmy te dwie sytuacje, bo skąd się wzięła ta krytyczna ocena sytuacja? Ona się wzięła z przekonania niemalże stuprocentowego prezydenta, że ta awantura sejmowa w ogóle nie zostanie skonkludowana żadną ustawą. W związku z czym w ogóle nie możemy mówić o wecie. Prezydent uważa, że nie warto tej awantury wszczynać, bo jej efektem będzie tylko awantura i żaden uzysk, urobek legislacyjny, w związku z czym w ogóle perspektywa weta w grę nie wchodzi.
I rozumiem, że to dociśnięcie przez Tuska Platformę w tej sprawie prezydent przyjmuje z ukontentowaniem.
Prezydent w tych sprawach myśli identycznie jak premier. Nie warto wszczynać awantury, która będzie tylko awanturą i nie będzie z tego żadnego innego realnego urobku.
Pani Agata pyta, kiedy rządzący zabiorą się za śmieciowe umowy i je zlikwidują z korzyścią dla ludzi?
Jak znam w tej sprawie pogląd prezydenta, to prezydent Szulcyj nie jest entuzjastą tego określenia, bo ten rodzaj zawarcia umowy o pracę daje pracę wielu, wielu tysiącom Polaków, zwłaszcza młodym. I nazywanie tego umową śmieciową, ja też jestem człowiekiem lewicy. Żadna forma świadczenia pracy, moim przekonaniem, nie może być nazwana śmieciową. To przeciwnicy tego rozwiązania nadali mu określenie pogardliwe, żeby zdeprecjonować to rozwiązanie, ale prezydent tego określenia używa niechętnie. Ja w ślad za nim również. W trudnych czasach to jest jedyna forma, żeby nie wypychać z legalnego rynku pracy wielu ludzi. To jest jedyna forma zyskania, zwłaszcza przez młodych ludzi, przez moich studentów na przykład pracy. Jak się polepszy koniunktura, jak będzie można bardziej pracodawców docisnąć, jak będzie można ucywilizować te reguły na rynku pracy, to tak. Ale dzisiaj rezygnacja z tej formy byłoby wylaniem dziecka z kąpielą.
Czyli uważa pan, że na dzisiaj takie elastyczne, że tak powiem, formy zatrudnienia robią więcej dobrego niż złego?
Tak mi się wydaje.
Wobec czego nie ma sensu ich likwidować i z nimi walczyć?
Tak mi się wydaje. Oczywiście to jest półśrodek, ale skoro możemy w złej sytuacji zastosować chociażby ten półśrodek, to go stosuj. Alternatywa jest bowiem jeszcze gorsza.
Dziękuję bardzo.